Senatorowie z poprawkami przyjęli ustawę o dodatku węglowym. Zdecydowano o rozszerzeniu grona beneficjentów pomocy, między innymi o osoby używające oleju opałowego. Ustawa przewiduje wypłatę 3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe w tym roku wyniesie 11,5 miliarda złotych i ma pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Senator PiS Jerzy Czerwiński zaznacza, że pomoc dla użytkowników węgla jest konieczna, jednak ta ustawa nie powinna obejmować innych źródeł energii.
Większość senacka jak zawsze próbuje wszystkie ustawy, które proponujemy w Sejmie, uchwalić w sposób to wypaczony, czyli maksymalizacja żądań, nie poparta żadnymi wyliczeniami, żadnymi skutkami propozycji, które się przedstawia. Mam nadzieję, że to, co wyjdzie z Senatu, zostanie w sposób kategoryczny i skuteczny w Sejmie skasowane. Zaś inną kwestią jest, że rzeczywiście trzeba pomóc naszym obywatelom, naszym rodakom w przetrwaniu zimy i rząd się do tego przygotowuje i odpowiednie projekty ustaw wyliczone, odpowiedzialne zostaną przedstawione w Sejmie.
W piątek ustawą o dodatku węglowym zajmie się Sejm. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że polskie magazyny gazu są zapełnione w 100%. Polityk mówiła o tym w Senacie, przedstawiając informacje na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Minister zaznaczyła, że nasz kraj od lat inwestuje w dywersyfikację dostaw i jest tu szczególnym przypadkiem na tle całej Europy.
Mamy na dzisiaj wypełnione, a nawet ponad 100% pełne magazyny. Mamy bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o paliwa. Mamy zdywersyfikowane wejścia w zakresie infrastruktury gazu, ale też pełną dywersyfikację, jeżeli chodzi o strukturę dostaw tego gazu. Ta sytuacja jest absolutnie wyjątkowa, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej. Potwierdza to Międzynarodowa Agencja Energii.
Minister Anna Moskwa podkreśliła, że Polska poradziła już sobie z pełnym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu, co doceniają nasi partnerzy z Unii Europejskiej. Dodała, że zachodni partnerzy przyznają też Polsce rację co do stosowania przez Rosję surowców energetycznych jako narzędzia do wywierania wpływu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina przekazał, że Charge d'Affaires Białorusi przyjął do informacji sprzeciw Polski wobec skazania dziennikarki TVP Iryny Sławnikowej. Jednocześnie Warszawa nie spodziewa się zmiany podejścia reżimu białoruskiego do kwestii więzionych przedstawicieli mediów. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Spotkanie było krótkie. Charge d'Affaires Aleksander Czesnowski uznał, że wezwanie go do MSZ to próba mieszania się Polski do wewnętrznej polityki Białorusi. Dyplomatę wezwano w związku ze skazaniem pracującej dla TVP dziennikarki Iryny Sławnikowej na 5 lat kolonii karnej. Sławnikowa została skazana przez sąd w Homlu za rzekome stworzenie formacji ekstremistycznej. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał dziennikarzom, że w czasie rozmowy strona polska jasno potępiła walkę z niezależnymi dziennikarzami.
Uznał to za wtrącenie się naszego państwa wewnętrzne sprawy Republiki Białoruś. Nie są to słowa, które zaskakują nas, bo bardzo często padają w wypadku państwa białoruskiego, padają w wypadku Andrzeja Poczobuta bardzo często. Przypominam, że Andrzej Poczobut jest białoruskim obywatelem i regularnie odmawiano nam prawa do interwencji w jego obronie z uwagi na to obywatelstwo. No cóż, Charge d'Affaires zrobił to, co miał zrobić. Rytuały dyplomatyczne zostały dopełnione. Polska przekazała stronie białoruskiej, z którą mamy i tak w tej chwili niewiele kontaktów, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie i skupiamy się w tej chwili na dalszej walce o tych ludzi, o których państwu mówiłem. Głównie na arenie międzynarodowej, bo nacisk także w środkach masowego przekazu pomaga w zdobywaniu praw dla tych, którzy są uwięzieni.
W czasie rozmowy MSZ wyraziło także sprzeciw wobec niszczenia polskich cmentarzy wojennych na Białorusi oraz ataków propagandowych na nasz kraj. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Na Jasną Górę wyruszyła 44. Piesza Pielgrzymka Toruńska. Pątnikom w tym roku na trasie towarzyszy hasło Posłani w pokoju Chrystusa. Te kilkudniowe rekolekcje w drodze rozpoczęły się w czwartek rano w katedrze pod wezwaniem Świętych Janów, gdzie sprawowana była msza święta. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz toruński ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Wspólnie modlili się też między innymi kapłani, przedstawiciele lokalnych władz oraz torunianie. W homilii ksiądz biskup Śmigiel zwrócił uwagę, że pielgrzymka wielu ludzi doprowadziła Boga, pomogła odnaleźć sens życia, by odbyć pokutę, a innych umocniła w wierze.
Są różne motywy podjęcia pielgrzymki. Niektórzy chcą sprawdzić swoje ludzkie możliwości, inni poszukują czegoś niezwykłego, wyjątkowego. Chociaż takich powodów nie należy wykluczać, ponieważ Bóg dociera do człowieka różnymi drogami, one nie są najważniejsze. Najgłębszym motywem pielgrzymowania jest pragnienie spotkania Boga, nawrócenia. Pielgrzymowanie to przejaw pobożności ludowej. Na szlaku pielgrzymujemy nie sami, z innymi, a przede wszystkim z całym Kościołem. Otwieramy się na Słowo Boże, czerpiemy ze świętych sakramentów, uczymy się po prostu chrześcijaństwa, być dla siebie życzliwymi, oddanymi, uczymy się jak na co dzień żyć Słowem Boga.
Pielgrzymi Dawid i Janina na Jasną Górę wyruszają już po raz kolejny. W tym roku w sposób szczególny chcą modlić się o pokój na świecie.
Dziękuję Panu Bogu za to, że możemy w końcu ruszyć po tych 2 latach przerwy. Każdy z nas niesie swój trud pielgrzymowania, ale w sposób szczególny też niesiemy prośbę o pokój na świecie.
Idę na pielgrzymkę, tak naprawdę nie pamiętam, który raz, na pewno już ponad 10 razy byłam. Cel wiadomy, przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu przez Maryję za to, co otrzymałam, za wszystkie łaski, za życie, za wiarę, za dzieci, za wnuków. A próśb jest masa o nawrócenie, o pokój na świecie.
Pielgrzymi toruńscy dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia, a transmisję z Katedry Świętych Janów przeprowadziły dziś Radio Maryja i Telewizja Trwam. Polska, choć jeszcze nie dostała pieniędzy z KPO, już w tym roku będzie musiała spłacać odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Unię Europejską w ramach Funduszu Odbudowy. Dla naszego kraju to zobowiązanie odsetkowe opiewa na kwotę 734 milionów euro, napisał jeden z dzienników. Tymczasem do państw południa Europy, takich jak m.in. Hiszpania czy Włochy, środki z funduszu już popłynęły na rozwój np. zeroemisyjnego transportu oraz cyfryzację wymiaru sprawiedliwości. Dotychczas 21 krajów Unii otrzymało w sumie 112 miliardów euro. W przypadku Polski Komisja Europejska, choć zaakceptowała KPO, to wciąż stawia nowe warunki, które mają rzekomo odblokować wypłaty. W ocenie europosła Karola Karskiego Komisja zachowuje się tu jak grupa oszustów.
Najpierw porozumiewa się i to z wieloma państwami członkowskimi, ustala pewne warunki, a potem mówi, że jeszcze kolejne by chciała, żeby zostały spełnione, a potem jeszcze następne. Są w takiej sytuacji jak Polska, są także inne państwa. Słyszałem, że właśnie w Czechach są problemy z wypłatą środków, no bo rząd się niestety zmienił nie na taki, którego by życzyła sobie Komisja Europejska, a pani Jurowa jest wysłanniczką poprzedniego rządu, a nie obecnego. No generalnie są problemy. Cóż, no widać, że no z uczciwymi ludźmi do czynienia nie mamy.
Europoseł dodał, że polskie władze nie powinny się już godzić na żadne ustępstwa wobec Komisji Europejskiej. Przypomniał, że zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna, czego chciała Unia Europejska. Rząd w Warszawie zapowiada kontynuowanie dialogu i podkreśla, że pieniądze z KPO jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku zostaną nam wypłacone. Polska z Unii Europejskiej ma otrzymać prawie 24 miliardy euro dotacji i 11,5 miliarda euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Co najmniej 43 placówki w 11 amerykańskich stanach zaprzestały procedury tzw. aborcji od czasu uchylenia wyroku Roe kontra Wade, podał portal Human Life International Polska. W czerwcu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że powszechne tzw. prawo do zabijania nienarodzonych dzieci nie jest prawem konstytucyjnym. Odwrócił tym samym stan prawny obowiązujący od 1973 roku. W rezultacie niektóre stany w Stanach Zjednoczonych wprowadziły całkowity lub częściowy zakaz tzw. aborcji. Wdrożyły też wiele przepisów wzmacniających ochronę życia dzieci poczętych. Prawnik i działacz pro-life Magdalena Korzekwa-Kaliszuk podkreśla, że daje to nadzieję, że pozytywna tendencja ograniczania tzw. aborcji będzie utrzymana.
Zdecydowanie mamy powód do radości, gdy chodzi o skutki nowego wyroku w Stanach Zjednoczonych dotyczącego ochrony życia dzieci. Fakt, że zamykane są konkretne kliniki aborcyjne, że to prawie 50 klinik w tym momencie, oznacza, że uratowane są konkretne dzieci, które w tych klinikach byłyby zabite. Prawo w Stanach Zjednoczonych nie jest idealne. Ciągle jest tam bardzo wiele problemów, jest wielkie ryzyko, że Kongres i Senat wprowadzą aborcję jako prawo federalne. Są takie zapowiedzi prezydenta Bidena. Ryzyko jest bardzo duże, jest bardzo wiele zagrożeń, ale niewątpliwie to, co się tam wydarzyło, jest powodem do świętowania, bo oznacza odwrócenie tendencji, jaka była w Stanach Zjednoczonych przez kilkadziesiąt lat.
Marzena Korzekwa-Kaliszuk wskazuje, że batalia o życie nienarodzonych w Stanach Zjednoczonych jednak nadal trwa. W tym tygodniu w stanie Kansas odbyło się pierwsze referendum w sprawie dostępu do tak zwanej aborcji. Większość mieszkańców opowiedziała się za jego utrzymaniem. To były wiadomości w Radiu Maryja.